Hello, hello. Dobra, dobra. Słuchajcie, bo może coś jest z tym Jowiszem, bo dzisiaj tutaj przyszedł, czyli ja, bardzo mądry człowiek. Tak. To, no dobra, może przesadziłem, ale na pewno człowiek mądrzejszy niż człowiek, jakim byłem tydzień temu. Bo wiecie, przed tym kazaniem zacząłem się modlić. Mówię, Panie Boże, daj mi dużo mądrości na tą niedzielę. I co? Następny dzień wyrzyna mi się ósemka. Trzy dni wyglądałem jak komik, dzisiaj już mi powoli schodzi po modlitwie, na szczęście, chwała Panu, ale powiem Wam, że jeżeli wyglądam trochę bardziej jak komik niż zwykle, to tylko dlatego, że przybyło mi mądrości, tak? I w tej mądrości będę chciał dzisiaj Wam parę rzeczy opowiedzieć, więc tak. Cofnijmy się 8 lat wstecz, dzień jak dziś, no może nie do końca, bo było lato, dzisiaj mamy zimę. W sumie to był wieczór, a nie ranek, ale razem z moim przyjacielem mieszkałem wtedy w Niemczech, w mieście pięknym Kolonia, przez które przepływa rzeka Ren, dobrze mówię. I lubiliśmy sobie wieczorem na ten Ren pójść. Wiecie, taki dobry czas po pracy, piwko, fajeczka. I wtedy ten mój przyjaciel zaczął mi opowiadać o Bogu. To był któryś raz w moim życiu, kiedy mogłem usłyszeć Ewangelię, ale ten raz był wyjątkowo znaczący dla mnie. On się rozciągnął na takich parę spotkań, na parę podróży samochodem, na parę wieczorów w domu. Ale to, co jest istotne, to, że ten mój przyjaciel wypełnił ten podstawowy obowiązek chrześcijanina, tak? Głosił mi Ewangelię. I myślę, że powinniśmy sobie zadać pytanie, co to znaczy Ewangelia. Ewangelia jest podstawowym narzędziem w rękach chrześcijanina, a tak naprawdę powinniśmy powiedzieć w rękach ucznia, tak? Ja myślę, że warto sobie przypomnieć, ile razy słowo chrześcijanin występuje w Biblii. Kto pamięta? 3 razy, dokładnie. A słowo uczeń? 239. Dobrze. I czego ma nas to nauczyć? Że powinniśmy przede wszystkim wypełniać wolę Boga Ojca jako uczniowie i naśladowcy Chrystusa, a nie jedynie nosić na sobie imię chrześcijanin, tak? I słowo Ewangelia pochodzi z greckiego słowa Ewangelion. To jest ciekawe, że słowo to oznaczało dokładnie nagrodę za przyniesienie komuś dobrej nowiny. Typu, Mateusz jest w pracy, Sara rodzi, ja biegnę do Mateusza, Mateusz, rodził ci się syn. A otóż mówi, stary, niemożliwe, super, masz tu dychę. To więcej to był Ewangelion, tak? Dzisiaj tego słowa używamy jako jeden z terminów określających gatunek literacki. Określamy tym pojęciem również 4 pierwsze księgi Nowego Testamentu. Ale my jako chrześcijanie przede wszystkim używamy nazwy Ewangelia, aby określić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i o mającym nadejść Bożym Królestwie. Tyle już swój początek ma. Ale dobrze, powiedziałem, że Ewangelia jest nagrodą, więc co z tą nagrodą? Paweł w liście do Koryntian pisze tak. Bo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam czym się szczycić. Taka spoczywa na mnie odpowiedzialność i biada mi, jeśli bym dobrej nowiny nie głosił. Jeśli jednak czynię to jako ochotnik, mam zapłatę. Gdybym nie czynił tego jako ochotnik, to po prostu wywiązałbym się z powierzonego mi zadania. Więc za co mam mieć nagrodę? Tak, jeżeli zrozumiemy, że to jest głoszenie Ewangelii jest czymś, do czego jesteśmy po prostu przeznaczeni i stworzeni. To nie jest coś wyjątkowego. My nie powinniśmy za to oczekiwać nagrody. Ale Paweł mówi tutaj o nagrodzie na ziemi. Bo jest jeszcze nagroda, która czeka na nas w niebie. I w liście do Kolosan ten sam Paweł pisze. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Panu naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was z powodu nadziei, nagrody odłożonej dla was w niebie. Oni to już przed tym usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii. Nagroda czeka na każdego z nas, tak? Ale to nie jest to, na czym powinniśmy skupić swoją uwagę. Tutaj na ziemi. Powinniśmy skupić ją na Chrystusie. I Piotr pisze z kolei tak. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Czyńcie to jednak łagodnie, odpowiedzialnie, zachowaniem czystego sumienia. To są wipiot, to żebyśmy byli zawsze gotowi do obrony Ewangelii, do tego, w co wierzymy i to, z czym jesteśmy posyłani. Ale mówi on też również o trzech bardzo istotnych rzeczach odnośnie tego, jak głosić dobrą nowinę. I w tym fragmencie, jaki przeczytaliśmy sobie, mogliśmy usłyszeć, że mamy to robić łagodnie, odpowiedzialnie i z czystym sumieniem. To są takie nadrzędne zasady. Wiecie, jakieś słyszałem o takich chrześcijanach, mega gorących, nagrzanych, co w swoich szkołach byli młodymi ludźmi, wbijali, podbijali do kogoś, rzucali się na niego prawie że z pięściami, mówili, wyznaj Chrystusa Panem, to ci uratuje życie, stary, zrób to, tak? Bo jak nie, to złamie ci nos. I powiem wam, niektórzy z nich oddawali może życie Jezusowi, ale myślę, że nie był to efekt nagłego przypływu wiary, chyba że wiary w to, że zaraz będą mieli złamany nos. Także to są rzeczy nadrzędne, tak? Ja bym chciał wejść w takie trochę głębsze, istotne kwestie głoszenia Ewangelii. I pierwszym takim punktem będzie poprzez relacje. Tak? Ja wierzę, że dobrą nowinę musimy głosić ludziom poprzez relacje. Czy da się to robić bez relacji? Oczywiście, że się da. Ja myślę, że każdy z nas spotkał kiedyś na progu swojego domu, mieszkania, jak mieszkasz w namiocie, to namiotu. Myślę, że nie wiem, wszędzie cię znajdą, tak? Z reguły para ładnie ubranych ludzi, którzy gotowi są ci mówić o dniach ostatecznych. Ale czy to jest to, czego my oczekujemy? Czy to jest to, jak my byśmy chcieli usłyszeć o Bogu? Ja na pewno nie. Dla mnie na dziś dzień jest to coś, co mi się kojarzy negatywnie i nie chciałbym, żeby w czyimś życiu głoszenie Ewangelii kojarzyło się z czymś nieprzyjemnym, negatywnym, tak? Poza tym cały świat atakuje nas milionem koncepcji, tak? Korzystamy z social media, mamy Facebooka, Instagrama. Tam jest tysiąc koncepcji na to, jak możemy żyć, jaki Bóg jest prawdziwy, gdzie tego Boga szukać. Ostatnio czytałem, rzuciło mi się na twarz, jak to na tych wszystkich social mediach, tak? Napełnij swoje czakry i odkryj w sobie potężną moc. Man! Także wiecie, pośród tego my możemy jeszcze umieścić uwierz w Chrystusa, a zostaniesz uzdrowiony. I dla kogoś to będzie po prostu kolejna opcja na social mediach, kolejna bajka pomiędzy 10 innymi, z których może sobie wybierać. Także myślę, że nie do końca jest to właściwy kierunek. Kolejna sprawa. Ludzie coraz bardziej cenią sobie swoją prywatność. Panujący postmodernizm nakazuje każdemu wierzyć w to i czuć się bezpiecznie z tym, w co wierzy. Tak? On ma prawo do tego, by wierzyć w to, co sobie wymyślił, w to, co jest prawdziwe i to jest jego prawda. Ta prawda jest nienaruszalna i tą prawdę on wymaga od nas, byśmy szanowali. I oczywiście jest w tym część prawdy. Tak? My musimy szanować ludzi. Są również trzy tematy, o których mówi się, że dżentelmeni nie rozmawiają. Tak? Jest to wiara, są to pieniądze i polityka. Wiecie, ostatnio mieliśmy kurs alfa, zapomniałem trzeciego. Mówię, wiara, polityka i seks. I w tym momencie dwie osoby, które wchodziły do lokalu, wycofały się. U nas oczywiście śmiech, także była to sytuacja win-win. Zostaliśmy sami i jeszcze było zabawnie. Ale chodziło o politykę, tak? Słuchajcie, no. Musimy dbać o to, jeśli chcemy komuś głosić Ewangelię, żeby pierwszą rzeczą, jaką mu powiemy, nie były słowa, słuchaj, chcę ci powiedzieć o Jezusie. Tak, ja wierzę w to, że tą pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to zdobyć pozwolenie od danej osoby do tego, by mówić do jej życia. Żeby to nie było wchodzenie, trochę powiem tak kolokwialnie, z buciorami do czyjegoś życia. Tak? Ja wejdę i ja ci pomebluję tak, jak chcesz. I możemy sobie przeczytać w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale taką historię. Filip spotyka Etiopczyka na drodze i duch powiedział Filipowi, tak, duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? Odpowiedział tamten. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. Wiecie, ja wierzę, że jeżeli będziemy szukać okazji do relacji z ludźmi, do spędzania z nimi czasu, takie momenty jak w życiu Filipa będą się pojawiały i to częściej niż myślimy. Tak, i myślę, że ważnym elementem w takim poszukiwaniu takiej sytuacji są tak zwane punkty zaczepne. Kolejny punkt nazwałem sobie nie tylko słowem. I te punkty zaczepne są właśnie te nie słowa. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale czytamy taką sytuację. Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział: Ateńczycy, widzę, w swej religijności jesteście bardzo przezorni. Buduję ich pozycję. Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, znalazłem również ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Zatem co wy czcicie, a czego nie znacie, ja wam głoszę. Wiecie, Paweł znalazł fenomenalną rzecz, świątynię. Minął ją pewnie w drodze i mówi, bach, mam punkt zaczepienia. Od tego wyjdę, tak? My możemy generować takie punkty zaczepienia w naszym życiu. Ja dzisiaj specjalnie założyłem taką koszulkę, tak? Na której przeczytam zawód Ojca Bóg. To jest intencjonalne działanie z mojej strony. I czasami tą koszulkę zakładam na różne spotkania, na które jestem zapraszany. I robię to specjalnie, wiecie. Zaczynam z kimś rozmawiać, jest to rozmowa biznesowa, ale komuś wzrok ucieka na moją koszulkę. On zaczyna myśleć, czy to przypadek, że on założył tą koszulkę? Może to jest chrześcijanin, może nie? I wiecie, raczej nie przypadek. Raczej nie przypadek. To jest po polsku, ja wiem, co tu piszę. Ja byłem w Chinach, tak? I tam jest taki w ogóle motyw spocony dom, ja to nazwałem, tak? Kojarzycie takie pojęcie jak wszędzie dobrze, w domu najlepiej. Po angielsku to brzmi mniej więcej home, sweet home. Ale jak napiszecie sweet zamiast przez dwa e, tylko ea, to już wychodzi nam pot. Także ja nie wiedziałem, jak widziałem ludzi z tanimi chińskimi koszulkami na sobie. Home, sweat, home. Czy oni wyrażają, jak słabo mają w domu i czy mam współczuć, czy po prostu nie znają języka angielskiego. Tak? Ale ja język polski znam, koszulka jest po polsku. Także jest to intencjonalne i wierzcie mi, to w czym chodzimy wyraża często więcej niż chcemy sami przyznać, tak? Jeżeli spotkacie gdzieś ortodoksyjnego Żyda, nie pomylicie się, że jest ortodoksyjnym Żydem. Jego strój o tym wyraźnie mówi. Jeśli spotykamy kogoś z jakiejś subkultury, od razu widzimy, z czym się on identyfikuje. Jak zobaczę kogoś w koszulce, nie wiem, sabatona, to raczej nie pomyślę o tym, że jest moim bratem w Chrystusie. I raczej nie spotkamy się na imprezie disco polo. Znaczy nie dlatego, że on nie chodzi, ale ja na pewno tam nie pójdę, tak? To tak w kwestii wyjaśnienia. Drugim takim punktem zaznaczenia, takim punktem zaczepienia w moim życiu jest malowidło, jakie noszę na plecach. Legendy głoszą, że to złoty kur albo kura. Niestety przed tym stoi koń, zasłania te bardzo istotne części ciała, więc nie określimy płci. W każdym razie to też nie powstało bez powodu. Tatuaż ten łączy w sobie dwa dla mnie najistotniejsze fragmenty, momenty w moim życiu z Bogiem. Tak? To jest moment nawrócenia, czyli nowego życia, symbolizowany przez Feniksa, jakkolwiek. I część proroctwa, jakie otrzymałem kiedyś w kościele. I to proroctwo tak naprawdę doprowadziło mnie do tego miejsca, gdzie jestem dzisiaj. I powiem wam, mimo że to jest ukryte pod koszulką, to nieraz było powodem, wielokrotnie powodem rozmowy o Bogu. Nawet jak jechałem na kolejną sesję do mojego tatuatora, musiałem czekać w kolejce, pojawiał się tam też inny człowiek, znany tancerz, juror w pewnych konkursach tanecznych. I on też czekał na swoją kolej. On miał tatuaże na przedramionach, tak żeby było je widać. Zagadałem, pogadaliśmy o tym, co to one tam oznaczają. I on mówi, a ty co, pierwszy raz? Ja mówię, no jak pierwszy? Stary, jestem cały podziabany. Rozumiecie? Wtedy musisz zdjąć koszulkę, pokazać i zaczyna się rozmowa. Rozmowa trwała 2 godziny i była bardzo monotematyczna i nie dotyczyła już tatuaży, tak? To człowiek, z którym do dzisiaj mam kontakt, wiesz, że kiedyś przyjedzie jako może instruktor na jakieś warsztaty w czasie jednej z ewangelizacji i wiesz, że kiedyś znajdzie się w kościele, ale to pokazuje, jak pewne rzeczy, pewne elementy naszego życia mogą konkretnie prowadzić nas do tego, co jest naszym celem, do głoszenia Ewangelii. I mówiliśmy o tych social mediach, mówiliśmy o nich w takim negatywnym kontekście, ale jest mowa o tym, że Bóg we wszystkim dąży ku dobremu. I myślę, że to jest element, w którym warto naśladować Boga. I myślę, że skoro ja, przeglądając i będąc w tych social mediach, jestem zmuszony do tego, żeby zaglądać komuś w talerz, zaglądać komuś do szafy, do garażu, dobrze nie do łóżka, to ja chcę im dać szansę zajrzeć do mojego życia. Czasami też tak powierzchownie, ale po to, żeby raz na jakiś czas pokazać im, co jest w moim sercu. Żeby podzielić się tym, co jest dla mnie istotne, tak? Bo po to są social media, tak? Kiedyś pastor powiedział, show the best, hide the rest. Najlepszym, co jest we mnie, to jest Chrystus, który żyje we mnie. I to jest to, czym ja powinienem się dzielić z tym światem wokół mnie. I wiecie, to social media dzisiaj są z reguły tym elementem pierwszego kontaktu dla wielu osób. Trochę jak science fiction, pierwszy kontakt. Ale kiedy już ten pierwszy kontakt mamy za sobą, kiedy w pewien sposób zostajemy zdemaskowani, to dochodzi do głosu w naszej ewangelizacji kolejny bardzo istotny punkt, jakim są nasze czyny. Mówi się, że czyny mówią głośniej niż słowa. I wierzcie mi, zgadzam się w tym w 100%. Ewangelia Jana mówi nam tak. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że... Co tu pisze? Że wszystkim opowiadacie... Nie, jest napisane, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością, tak? Nie chodzi o nasze słowa, chodzi o nasze czyny, o to, jacy jesteśmy. Wiecie, to jest tak w naszym kraju, że jeśli zaczynasz się demaskować, mówisz innym, że jesteś chrześcijaninem, nagle jesteś obserwowany od A do Z, od początku do końca i ktoś oczekuje od ciebie, że będziesz taki jak Bóg. Oczywiście żyjemy w kraju chrześcijańskim ponoć i 94% ludzi powinno być ponoć chrześcijanami, ale oni nie będą od siebie wymagać tego, czego będą wymagać od ciebie. Tak? Bo ty miałeś odwagę powiedzieć, że wierzysz i oni teraz będą chcieli cię złapać na gorącym uczynku. I wiecie, mają trochę racji. W drugim liście do Koryntian możemy przeczytać. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To nie jest wyrwany z kontekstu fragment. My konkretnie pełnimy rolę Chrystusa na ziemi dzisiaj. Chrystus odszedł i posłał nas w swoje miejsce. Bierzmy za to odpowiedzialność, bo każdy nasz dzień niesie ze sobą wielką odpowiedzialność przed innymi ludźmi. To ludzie od nas wymagają bardzo wiele, ale też nasz Ojciec w niebie wymaga od nas naszej świętości, naszego posłuszeństwa względem Jego słowa. Dlatego zdajmy sobie sprawę, że nasze życie, każdy nasz dzień ma konkretny sens i konkretne znaczenie. Jeśli mówimy już o sobie i o naszym zachowaniu, to kolejnym istotnym elementem głoszenia Ewangelii jest nasze własne świadectwo. Wiecie, im więcej doświadczamy Boga, im więcej czasu spędzamy z naszym Ojcem, tym więcej mamy do powiedzenia innym. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Człowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił go, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak odesłał go. Wracaj do swojego domu, powiedział, i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Wiecie, ja odkryłem, że jeżeli mam komuś głosić Ewangelię, to zaczynam od swojego świadectwa. To jest potężna moc, jaka w tym drzemie. Bo to jest moje prywatne przeżycie z Bogiem. Również przeżycie mojej rodziny, mojego taty, mojej mamy, mojej siostry. Wiecie, to jest coś, co za każdym razem, kiedy o tym mówię, łamie mi samemu serce, ale widzę, że porusza też innych. Wtedy, jeśli mówię im o żywym Bogu, to ma to sens. I wiecie, do tego wszystkiego niepotrzebne są specjalne okoliczności. Czasami my sobie myślimy, że trzeba stworzyć jakiś święty czas. Najlepiej, nie wiem, niech zabiją dzwony, trąby z nieba i wtedy my w święty sposób, świętym głosem powiemy komuś, Jezus cię kocha, tak? I powiem wam, jak to wyglądało ze mną. Ja już wam mówiłem, tak? Nad renem, przy piwie, totalnie nieboże okoliczności. Moja żona i przyjaciółka Iza strzelały ode mnie Ewangelię przy piwie. Waldek oddawał życie Bogu ze mną w nirwanie, pomiędzy jedną a drugą fajką. Naprawdę, to nie chodzi o to, że ja was zastanawiam do tego, żebyśmy wszyscy poszli pić, tak, i głosić Ewangelię. No chyba, że naprawdę brak ci odwagi, no to... Nie, no żartuję. Żartuję. Bądźmy tutaj poważni. Naprawdę okoliczności, w jakich Bóg was chce użyć, to są każde okoliczności w waszym życiu. Nie ma miejsca, w które Bóg nie ma dostępu. Nie ma chwili w waszym życiu, kiedy Bóg nie mógłby was użyć. Bądźmy otwarci na Jego działanie. Im bardziej my będziemy otwarci, im bardziej damy Mu przestrzeń do działania, tym więcej On będzie mógł robić w naszym życiu. I tutaj dałbym wam przykład, bardzo hardkorowy, bo Jezusa. Czytam o tym w liście Piotra w 3 rozdziale. Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Chociaż zabito jego ciało, został on ożywiony w duchu, w tym też duchu poszedł i głosił dobrą nowinę duchom uwięzionym. Tutaj powiedzmy skończę ten fragment, ale Jezus umarł i jeszcze poszedł do piekła. Może być lepsza okoliczność, jak być umarłym i jeszcze być w piekle? Myślę, że nie, tak? To jest hardkorowy fragment, bardzo ciężki, ale jest w Biblii i jest dość klarowny. Ale chciałem przede wszystkim wam powiedzieć, że nie ma sytuacji, w których Bóg nie może was użyć. Pamiętam taką sytuację nie tak dawno, było spotkanie, się nazywało Śniadania Biznesowe, prowadzi to taka moja znajoma. Nie wiem, mówił kto, może niekoniecznie ona. Chcę, żebym o tym mówił. W każdym razie kiedyś przyszedłem na to spotkanie i zacząłem kątem oka, że ma wenflon w ręce. Spytałem się, o co chodzi. Zaczęły lecieć łzy. Powiedziała, że właśnie wyszła ze szpitala. Nie mogła już odwołać tego wydarzenia, ale jest podejrzenie nawet raka, tak? I to był moment, kiedy ja mogłem powiedzieć, okej, współczuję ci, tak? Ale to, co zrobiłem, powiedziałem, słuchaj, jest Bóg, który cię może uzdrowić. Słuchaj, pójdźmy w jakieś spokojne miejsce, ja się chcę ciebie modlić. Jedyne wolne miejsce to był brzydko mówiąc, kibel, tak? I poszliśmy tam, modliłem się o nią i wiem dzisiaj, że ta modlitwa przyniosła skutek, ta osoba jest zdrowa. Ostatnio do mnie napisali, mówi, Adam, jak ja jestem ci wdzięczny. Ja mówię, nie. Wdzięczna bądź temu u góry. To on tego dokonał. Ona, no tak, ale ty mi o tym powiedziałeś. Dlatego pamiętajmy o tym, że my jesteśmy narzędziami w Bożych rękach i czasami bez nas trochę ograniczymy Boga. Tak? Ja nie mówię, że Bóg może być ograniczony, ale Bogu podobało się w ten sposób działać na tym świecie, że używa nas do tego, żeby zanosić dobrą nowinę. Wiecie, podstawową rzeczą w głoszeniu Ewangelii jest z reguły nasz strach przed tym, co się stanie. Tak? Dlatego drugim punktem dzisiaj będzie nie bój się. Wiecie, głoszenie jest naszą odpowiedzialnością, ale decyzja, odpowiedź drugiej osoby jest totalnie jego suwerenną decyzją, na którą my nie mamy wpływu i nikt tego od nas nie oczekuje. Wiecie, tak często słyszę, jak ktoś mówi, no wiesz, ja się boję, ja chyba nie jestem gotowy, nie do końca wiedziałbym, co powiedzieć. Zapomnij o tym. To nie jest twoja odpowiedzialność, co będzie po drugiej stronie. Jaka będzie odpowiedź? I nawet w Ewangelii Marka 6, w 6 rozdziale czytamy sobie, powołał Jezus 12 i zaczął wysyłać ich po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Zachęcił ich, by niczego poza samą laską nie brali na drogę, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w pasie. Załóżcie tylko sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Mówił im jeszcze, gdy wejdziecie do jakiegoś domu, a tam się zatrzymujecie, aż odejdziecie stamtąd. Jeśli jakieś miejsce nie przyjmie was, ani nie będą chcieli was słuchać, odchodząc stamtąd, strząśnijcie proch ze swoich stóp jako świadectwo przeciw nim. Poszli i wzywali do nawrócenia, usuwali też wiele demonów i namaszczali oliwą wielu chorych i przywracali im zdrowie. Zauważcie, Jezus, kiedy posyła swoich uczniów, on nie zakłada, że oni będą w 100% skuteczni, że oni wejdą do każdego domu, że każdy, kto ich usłyszy, będzie w ogóle chciał ich słuchać. Tak? Jezus od razu im mówi, co zrobić i kiedy tak nie będzie. Po prostu strząśnijcie piach z sandałów. Nie wiem, w czym chodzisz, ale każde buty da się strząsnąć. I niech to będzie strząśnięcie tego z ciebie. To nie jest twoja odpowiedzialność, co druga osoba zrobi z tym, co usłyszy od ciebie. Twoją odpowiedzialnością jest mu powiedzieć. Wiecie, nawet samego Jezusa nie wszyscy słuchali. Dlaczego mieliby słuchać nas? W Ewangelii Jana w 6 rozdziale możemy przeczytać. Duch ożywia, ciało w niczym nie pomoże. Słowa, które wam powiedziałem, duchem są i życiem. Są wśród was tacy, którzy nie wierzą. A wiedział Jezus od początku, którzy są tymi niewierzącymi i który go wyda. I jeszcze dodał, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie jest zdolny przyjść do mnie, jeśli mu to nie będzie dane od Ojca. I teraz czytamy. Wtedy wielu jego uczniów odeszło od niego i potem już z nim nie chodziło. Czy czasami słowa, jakie mówimy, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy mówimy prawdę o Bożym Królestwie, niektórych ludzi są tak konfrontujące, że zamiast przyjąć prawdę, wolą się od niej odwrócić i pójść w swoją stronę. Tak działo się w życiu Jezusa. Tak będzie działo się w naszym życiu. To nie znaczy, że raz wygrywamy, raz przegrywamy. Kiedy wykonujesz swoją pracę, zawsze wygrywasz. To jest praca dla Boga. Mówi się, że człowiek musi usłyszeć Ewangelię około 13 razy. Nie wiem, ile jest prawdy w tej statystyce, ale zawsze załóż sobie, że skoro ktoś się nie posłuchał, to może być jego pierwszy, drugi, piąty, siódmy raz. A może będziesz miał farta i dzisiaj powiesz komuś pierwszy raz, on się nawróci i sobie szybko policzysz, to ten drugi musi już 26 razy usłyszeć. Słabo, statystyki nie kłamią, tak wyglądają. Wiecie, jak to jest? Pies ze swoim panem mają statystycznie po 3 nogi. Tak to już jest. Wiecie, że lubię psy, także... Słuchajcie, możemy też przeczytać w liście do Koryntian bardzo fajną sytuację. Pisze to Paweł i mówi tak, kim jest Apollos i kim Paweł? Jakby nie wiedział. Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. Liczy się wysiłek w naszym życiu. To, ile dasz siebie, to, ile poświęcisz ze swojego życia, by oddać to na życie dla Boga, dla Jego Królestwa. Wiecie, nie, kiedy głosimy Ewangelię, to nie do końca my mówimy. Czasami, tak jak mówiłem o naszych wymówkach, my za bardzo chcemy użyć naszej mądrości, użyć naszej superwiedzy i pokazać, jak to my fajnie możemy powiedzieć komuś o Bogu. Zabieramy miejsce znowu dla działania Boga. To, co czytamy w pierwszym liście Piotra, im też zostało objawione, że nie im samym, lecz raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. W liście do Koryntian z kolei możemy przeczytać. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Zdejmijmy z siebie tą odpowiedzialność bycia wielkimi nauczycielami słowa. Wiecie, ja mam takie czasami zakusy, tak? Strasznie mnie pasjonuje Biblia, strasznie lubię czytać różne ciekawe książki, budować swoją wiedzę, ale wiem, że kiedy idę do kogoś i chcę mówić o Chrystusie, to jedyne, co ma znaczenie, to krzyż i to, co się na tym krzyżu stało. A nie, czy on był krzyżem, czy literką T, czy słupkiem. To nie ma znaczenia. Liczy się ofiara Chrystusa. Czy bezpośrednim działaniem Ducha Świętego w naszym życiu powinna być odwaga do głoszenia Ewangelii. Powinno być działanie Ducha, które będzie się w tym objawiać. Ja nie wiem, czy ty dzisiaj funkcjonujesz w darach duchowych, tak? Czy modlisz się innymi językami, czy w jakikolwiek sposób Bóg przez twoje życie działa, ale to nie znaczy, że Duch Boży nie chce cię użyć. Wiecie, bardzo mądrą rzecz napisał jeden starożytny afrykański autor z VI wieku. Jeśli ktoś powie jednemu z naszych, otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz wszystkimi językami? Ten niech odpowie, ależ owszem, przemawiam nimi, bo należy do Kościoła, który przemawia wszystkimi językami. Nie myśl nigdy, że jesteś sam w tym, co robisz. Czasami my myślimy, że jestem ja sam, trochę jak, nieważne, jestem ja sam i cały świat przeciwko mnie. Tak, cały świat, który nienawidzi Jezusa, a ja tam wchodzę, na pewno będą do mnie strzelać, będą chcieli mnie ukrzyżować podobnie jak Jego. Nie jesteśmy sami. Kościół Jezusa Chrystusa to są miliony ludzi na całym świecie. I każdy z tych milionów ma to samo zadanie, jakie my. Iść i całej reszcie mówić o Chrystusie. Nie dajmy się okraść z tej odwagi, jaką Duch Święty Duch Boży może wkładać do naszego życia. Wiecie, głoszenie Ewangelii to jest nadrzędna rzecz w życiu chrześcijanina. To jest tak jak każdy inny człowiek, naturalną dla niego rzeczą jest oddychanie. Tak samo dla osoby, która jest nawróconą osobą, która przyjęła Chrystusa jako Pana, naturalną rzeczą powinno być głoszenie Ewangelii. Przeczytajmy sobie, co mówi o tym Jan w swojej Ewangelii w 17 rozdziale. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Ja wiem, że Jezus umarł za moje i Twoje grzechy, ale tu czytamy, że Jezus również poświęcił siebie samego na to, żeby móc nas posłać. Tak? Żeby móc nas posłać i poświęcić prawdzie, prawdzie Ewangelii. Byśmy mogli iść i mówić, jakie niesamowite rzeczy Bóg może uczynić w życiu ludzi. Wiecie, ostatnia rzecz. Nie dajcie się zaskoczyć. Albo inaczej, dajcie się zaskoczyć. Tak powiem, dajcie się zaskoczyć temu, co może się wydarzyć, kiedy będziecie głosić Ewangelię. Bóg może czynić niesamowite rzeczy w czasie tego czasu. Wiecie, fajnie jest spędzać z Bogiem czas przed. Jeśli wiesz, że za jakiś czas będziesz miał możliwość mówić komuś o Chrystusie, spędź z Bogiem czas. Bóg może objawiać ci niesamowite rzeczy z życia tych ludzi. Może powiedzieć ci o jakiejś chorobie w życiu tego człowieka i będziesz mógł mu przyjść i nie tylko powiedzieć, że jest Bóg, który może go uzdrowić, ale też powiedzieć mu, na co choruje. Bóg może cię zaskoczyć i pozwól mu na to. Na sam koniec chciałem zadać nam takie pytanie otwarte trochę. Czy warto mówić innym dobrą nowinę? Usłyszeliśmy o nagrodzie, usłyszeliśmy o tym, że jest to nasze podstawowe zadanie, usłyszeliśmy, że to może zmienić życie innych. I to wszystko fajne, ale ja bym chciał zatoczyć takie koło. Dzisiaj trochę zacząłem opowiadać o tym, co się działo nad Renem te 8 lat temu ponad. I wiecie, ten mój przyjaciel, który głosił Ewangelię, to dzięki niemu tu jestem dzisiaj. Nie poddał się własnym myślom, które mogły, może mówić mu, nie wiadomo jak on zareaguje, a może pomyśli, że zwariowałem. A może przestaniemy się kolegować, a może pomyśli, że pewne sytuacje w moim życiu pchnęły mnie w takie myślenie, może zacznie się ze mnie śmiać, może cokolwiek, ale on nie bał się. On wykonał to, do czego powołał go Bóg. Przyszedł do kogoś, kto wierzy, że jest mu bliskim, do mnie. I to, że ja tu jestem, to jest jeden z powodów, dla których warto głosić Ewangelię. Dla mnie osobiście bardzo warto głosić Ewangelię. Wiecie, ja wiem, dokąd zmierzało moje życie. Od pewnych ciężkich sytuacji w naszym domu, kiedy byłem dzieckiem. W pewnym momencie zacząłem od tego uciekać. Najczęstszą ucieczką oczywiście są nałogi. Było ich coraz więcej, coraz więcej. Później nieudane małżeństwo. Później zdrady ze strony niektórych przyjaciół. I te najbardziej bolące zdrady samego siebie. Kiedy masz w życiu pewne granice, ale im dłużej idziesz, im dalej brniesz, tym więcej ich łamiesz. Łamiąc samego siebie, doprowadzając się do miejsca, w którym wiesz, że nie powinieneś być, ale nie widzisz innej możliwości. Twoje życie już jest w takim miejscu, że myślisz, że nie da się inaczej. Ale to, że mój przyjaciel Zbyszek przyszedł do mnie i powiedział mi o Jezusie, dało mi szansę, dało mi nowy początek i wiecie, ja wiem, że to jest wszystko zasługą Boga. To On mi dał nowe życie. On sprawił, że mogłem narodzić się na nowo, ale w dużej mierze też jest to zasługa po prostu Zbyszka. I zadaj sobie pytanie, gdzie Ty byś był dzisiaj, gdyby ktoś kiedyś nie znalazł odwagi, żeby powiedzieć Ci o Jezusie. Powiedzieć Ci o Kościele. Co byś robił? Spałbyś dzisiaj, leczył kaca po wczoraj, bo sobota? Może kłóciłbyś się z żoną, z mężem? Bo to taka tradycja, niedziela rano, poranny stres, cokolwiek. Może po prostu leżałbyś w łóżku, bo nie interesuje cię Kościół, masz wolny dzień, więc po prostu leżysz. czujesz głęboko w sobie, że to życie jest bez sensu, że to znowu będzie poniedziałek, poniedziałku, wtorek i tak do piątku będziesz pracował, później przyjdzie weekend, znowu poleżysz, ale jaki w tym wszystkim sens? Nie wiem, gdzie byś był. Ja wiem, że może by mnie po prostu nie było. I to jest moment, kiedy powinniśmy zadać sobie pytanie, jak wiele w nas jest prawdziwych uczniów Chrystusa, a jak wiele po prostu chrześcijan, ludzi, którzy po prostu nazywają się imieniem Chrystusa, ale ich życie tego nie reprezentuje. Jeśli wiesz, że w twoim życiu tak trochę jest, że lubisz przyjść do kościoła, lubisz może poczytać Biblię, ale brak ci odwagi do tego, żeby swoim znajomym, bliskim powiedzieć o Chrystusie. Ja cię naprawdę serdecznie zapraszam teraz do przodu. Jako Kościół będziemy musieli modlić się o ciebie. To jest ten moment. Proszę, zapraszam cię, wyjdź. Bo jeśli coś w naszym życiu może mieć znaczenie, to tylko to. Wiecie, w kontekście tego, co ja postanowiłem robić ze swoim życiem. Kiedy się nawróciłem, mówię, Panie Boże, to co ja mam teraz robić? Jak ja mam się przyczynić do Twojego działania? Do Twojego działania, w moim życiu, w życiu innych ludzi. I nie wydawało mi się, że może być coś piękniejszego, jak założyć Kościół. Wie, jeżeli ja mam komuś głosić Ewangelię, to jest najlepsze miejsce. Moje życie będzie miało znaczenie. Największe, jakie może mieć. Może Ty nie czujesz takiego powołania, ale wierz mi, możesz budować Kościół. Kościół składa się z żywych kamieni. Wiecie, ja mogę pojechać do Praszki, mogę wynająć salę i mogę powiesić nad nią szyld. Kościół, ale to nie będzie Kościół, to będzie kolejne puste miejsce, jakich mamy coraz więcej w Europie. W kościołach zaczynają powstawać ścianki wspinaczkowe, w kościołach robi się kluby alternatywne, bo Kościół to ludzie i nie możemy o tym zapomnieć. Każdy z nas może być budowniczym tego Kościoła i przyprowadzać kolejne żywe kamienie. A wierzcie mi, Bóg tego pragnie bardziej niż my. Bardziej niż my. Pomódlmy się chwilę. Panie Boże, ja przychodzę do Ciebie w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Panie, i w mocy Twojego Ducha Świętego proszę Cię, Panie, abyś kruszył nasze serca, Panie, i wyposażał nas w niesamowitą odwagę do tego, by głosić, Panie, Twoje Królestwo, by przychodzić do ludzi z pewnością tego, że Ty będziesz popierał nasze słowa, Panie, że Ty będziesz działał w potężnej mocy, Panie, w naszym życiu i w życiu tych innych ludzi. Daj nam odwagę o to, byśmy modlili się o innych, Panie. Kiedy przychodzimy do nich z Ewangelią, byśmy dawali, Panie, Tobie pole do działania, Ojcze. Daj nam, Panie, nowy start, nowy początek. Wymasz, Panie, wszelkie kłamstwa, wszelkie oszustwa, jakie diabeł włożył w naszych głów, Panie, by nas rozbroić. Daj nam, Panie, siłę. Daj nam, Panie, siłę i odwagę do tego, by wypełniać swoją nadrzędną rolę, Panie, tutaj na ziemi. Byśmy szli i głosili o tym, kim jesteś i co dokonało się na krzyżu, Panie. Jak wielką to moc może mieć dla życia każdego z nas. Bądź tym wszystkim, Panie, wywyższony, uwielbiony. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Jezu. Wiecie, a może ktoś z Was jest tu dzisiaj pierwszy raz i nie do końca rozumie, czym ta Ewangelia ma być. Okej, wie już, co to słowo może znaczyć, ale co to znaczy mówić komuś Ewangelię? Może w momencie, kiedy ja opowiadałem o moim przyjacielu Zbyszku, ty myślałeś o kimś, kto dzisiaj ciebie tutaj zaprosił. Czy to przypadek, że spotkaliśmy się tutaj? Myślę, że nie. Może twoje życie wypełnia pewnego rodzaju pustka. Taka pustka, kiedy zostajesz sam w swoim domu i czujesz, że czegoś ci brak. Że może masz pracę, może masz rodzinę, może masz dom, może nawet kupiłeś sobie coś fajnego, ale jest pustka w twoim sercu. Powiem ci, że tą pustkę zapełnić może tylko Chrystus. Jego ofiara na krzyżu, to, że On umarł za twoje grzechy, to nie jest tylko to. Do krzyża nie zostały przybite Jego dłonie. Zostały przybite nasze złe zachowania, nasze złe myśli o naszych sąsiadach, nasze lenistwo, nasze złe myśli, nasz grzech, ten w Twoich oczach mały i duży, nasze choroby, one również powędrowały na krzyż. Bóg chce dać Ci wolność. Bóg chce dać Ci niesamowitą wolność. Wystarczy, że do Niego przyjdziesz. Nic więcej nie musisz robić. Wszystko dokonało się na krzyżu. A my potrzebujemy tylko wiary. Może myślisz dzisiaj, że ale Ty nie masz wiary, albo Twoja wiara jest malutka. Powiem Ci, Twoja wiara może być jak ziarnko gorczycy. Musi być tak duża, jak ta potrzebna do tego, żebyś zrobił jeden krok. Jeden mały krok i powiedział: Jezu, chcę uchwycić się Ciebie i pokaż mi, co masz dla mnie. Jeśli to ma dla Ciebie jakiś sens i czujesz, że może chciałbyś zrobić ten krok, może chciałbyś zaufać Bogu, zdjąć ciężar z siebie i odwieźć Go na Niego, zacząć nowe życie. Może nawet nie wiesz, czym ono ma być, ale czujesz głęboko w sobie, że chciałbyś spróbować, to jest ten moment. Biblia mówi nam, że jeżeli w sercu uwierzymy, a ustami wyznamy, że Jezus Chrystus jest Panem, będziemy zbawieni, stajemy się Jego dziećmi, będziemy mogli nazywać Go tatusiem, ale przede wszystkim damy Mu prawo do ingerowania w nasze życie. On będzie mógł je zmieniać. Jeśli chcesz tej zmiany, proszę Cię, skłoń głowę. Jako Kościół zrobimy to samo. I chcemy się wspólnie z Tobą pomodlić. Nie musisz powtarzać słowo w słowo. Chodzi o sens. Niech to będzie Twój czas i czas Boga, Wasz wspólny. Panie Boże, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. I wiem, że jestem niedoskonały. Wiem, że tak wiele rzeczy w moim życiu nie wyglądało tak, jakbyś tego pragnął. Ale jestem tutaj. I chciałbym Cię poznać. Jeśli to prawda, że wyciągasz do mnie swoją dłoń, to ja chcę się jej uchwycić. Chcę Cię poznać. Całym sobą, Panie. I niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem nowego początku. Ja dzisiaj, Ojcze, nazywam Ciebie Panem i daję Ci pełne prawo do tego, byś działał w moim życiu. Amen.